wokół bieli. Ścieżka ma około 4,3 km długości. Na jej trasie znajduje się 10 przystanków. Prowadzi przez obszar o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na pięknie ukształtowany wał wydmowy o jednym z większych przewyższeń, ponad 20 metrów wysokości względnej. Podczas wędrówki zobaczymy też zróżnicowane zbiorowiska leśne, bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej wilków brzeziny, lasy olchowe i zarośla wierzbowe, które stanowią początkowe stadium sukcesji lasu. Mijane miejsca są świadectwem zmian, jakie zaszły w przyrodzie w ciągu ostatniego półwiecza. Były to zarówno zmiany pozytywne, na przykład wylesione w okresie międzywojennym wydmy dzisiaj porasta kilkudziesięcioletni las, jak i negatywne, na przykład turzycowiska i torfowiska niskie, dla ochrony których w 1977 roku utworzono obszar ochrony ścisłej biela obecnie wyschły i są opanowane przez roślinność drzewiastą. Znajdujące się na trasie ścieżki pamiątki historyczne dają świadectwo o tragicznych wydarzeniach, których arena była Puszcza Kampinoska. Ścieżka ma szczególne znaczenie dla poznawania Puszczy Kampinoskiej, ponieważ w ten rejon dotarła w 1907 roku pierwsza zorganizowana piesza wycieczka nizinna, od której datuje się początek turystyki nizinnej na ziemiach polskich. Trasa ścieżki jest łatwa, tylko w kilku miejscach trzeba pokonać krótkie podejścia pod górę, w okresie wiosennym niektóre jej fragmenty mogą być lekko podmokłe. Długość ścieżki 4,3 km. Liczba przystanków 10. Nazwy przystanków. Obszar ochrony ścisłej biela. Mogiła żołnierska. Wydmy. Sosny. Obszar ochrony ścisłej wilków. Rośliny chronione. Świerki. Brzozy. Olszyna. Przystanek pierwszy. Obszar ochrony ścisłej biela. Jest jednym z mniejszych, o powierzchni 45,65 hektara, obszarów ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym. Został utworzony w 1977 roku w celu ochrony naturalnie wykształconych w zagłębieniu międzywydmowym zbiorowisk nieleśnych na torfowiskach niskich i przejściowych. Torfowiska niskie, najczęściej spotykane w Polsce typ torfowisk, powstają w wyniku przepływu lub stagnowania bogatych w pierwiastki pokarmowe tzw. biogeny wód eutroficznych. Z powodu specyficznych warunków panujących na takim torfowisku wyróżnia się ono szatą roślinną, w której znaczny udział mają zbiorowiska szuwarowe lub darniowe. Powstanie i trwanie torfowiska zależy od wilgotności terenu. Niestety jednym z podstawowych problemów ochrony przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego jest obniżanie się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Przyczyn tego negatywnego zjawiska jest wiele. Za szczególnie istotne uważa się przeprowadzone na terenie parku melioracje, mała ilość opadów, odizolowanie Puszczy Kampinoskiej od wód powodziowych Wisły przez wybudowanie watów oraz wzrastający pobór wody w miejscowościach w otulinie parku. Efekt postępującego przesuszenia terenu parku jest widoczny również w obszarze ochrony ścisłej biela. Przejawia się on spontanicznym zarastaniem torfowiska niskiego roślinnością drzewiastą. Mamy tu do czynienia z tak zwaną sukcesją allogeniczną, czyli wymuszoną przez zmiany zachodzące w środowisku. Proces ten nasilił się w latach 90. i obecnie na tym obszarze nie ma już zbiorowisk otwartych, w ich miejsce pojawiły się zarośla wierzbowe, głównie łozy, oraz gęstwina młodych brzóz. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kilkakrotnie wybuchały tu pożary, ostatni w 2007 roku. Na szczęście wszystkie zostały ugaszone w zarodku i nie spowodowały poważnych strat. Przystanek drugi. Mogiła żołnierska. Puszcza Kampinoska była świadkiem wielu tragicznych wydarzeń związanych z historią Polski. Najwięcej widocznych śladów pozostawiła II wojna światowa. We wrześniu 1939 roku w rejonie Łęczyca, Kutno, Łowicz, Sochaczew rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej, zwana Bitwą nad Bzurą, gdzie z wojskami niemieckimi starły się oddziały Armii Poznań i Pomorze. Po początkowych sukcesach, które zmusiły armię niemiecką do wstrzymania marszu na Warszawę, 12 września na skutek niepomyślnego rozwoju wydarzeń uderzenie załamało się, a wojska niemieckie rozpoczęły przygotowania do natarcia w celu okrążenia armii polskiej. W tej sytuacji podjęto decyzję o przebiciu się z okrążenia, odskoczeniu za Bzurę i marszu na Warszawę. W dniach 14 i 15 września część polskich oddziałów przekroczyła Bzurę i rozpoczęła przedzierać się przez Puszczę Kępinoską w kierunku broniącej się Warszawy. Droga nie była łatwa. Wolno poruszające się piaszczystymi drogami wojska napotykały liczne umocnione pozycje wroga, były dziesiątkowane przez niemieckie czołgi i samoloty. Rozbitym oddziałom drogę na Warszawę utorowała brawurowa szarża ułanów jazłowieckich pod Wólką Węglową. Na przedpolach Puszczy Armia Polska poniosła 15% strat osobowych w całej kampanii wrześniowej. Wrześniowy szlak wojsk znaczony jest mogiłami tysięcy poległych żołnierzy na wojennych cmentarzach w granicy, Lesznie, Kwirenowie, Laskach, Kiełpinie oraz samotnymi grobami rozsianymi po całej puszczy. Przy jednym z nich się znajdujemy. Przez okres okupacji puszcza była schronieniem i miejscem szkolenia żołnierzy Armii Krajowej. Do Grupy Armii Krajowej Kępinos dołączyło zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie. Z Rzeczpospolitej Kępinoskiej partyzanci przez 2 miesiące nieśli pomoc walczącej Warszawie. Widoczne w pobliżu okopy pochodzą z I wojny światowej. Na wschodnich rubieżach puszczy walki toczyły sprzymierzone wojska austriackie i niemieckie z armią carską. Ziemie te kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk. Pod koniec 1914 roku front ustalił się na linii Płock, Bzura, Rawka, Pilica i rozpoczęły się trwające kilka miesięcy walki pozycyjne. Puszcza Kępinoska stała się militarnym zapleczem frontu, to znaczy kopano okopy, rowy strzeleckie, ziemianki i stanowiska artyleryjskie. Wielu mieszkańców puszczańskich wiosek było przymusowo wcielanych do armii carskiej. W połowie 1915 roku w wyniku walk puszcza przeszła pod okupację niemiecką aż do końca wojny. Przystanek trzeci. Wydmy. Teren Kępinoskiego Parku Narodowego w porównaniu z obszarami sąsiednimi charakteryzuje się wyjątkowo zróżnicowanym ukształtowaniem. Jego głównymi elementami są wydmy i bagna. Wydmy zaczęły formować się podczas panowania zimnego i suchego klimatu w okresach zwanych dryasami. W okresie najstarszego dryasu w klimacie subarktycznym tworzyły się niskie formy wydmowe. Najwyższe i najlepiej ukształtowane wydmy powstały około 12 tysięcy lat temu, w starszym dryasie. Po ociepleniu klimatu ruchome wcześniej wydmy zostały utrwalone przez roślinność. Badania kopalnych gleb wskazują, że rosły tu najpierw lasy brzozowe, a później sosnowo-brzozowe. W młodszym dryasie, kiedy klimat ponownie ochłodził się, ukształtowane wydmy uległy niewielkim zmianom. Wydmy powstały z piasków naniesionych tutaj przez Wisłę w okresie ostatniego zlodowacenia, a czynnikiem sprawczym były wiatry wiejące z zachodu i północnego zachodu. Dlatego dowietrzna, czyli zachodnia strona wydm jest łagodna, stąd wiatr zabierał piasek i pył i przesypywał go na stromy zawietrzne, czyli wschodni stok. Są to typowe wydmy paraboliczne. Wiatr najszybciej przenosił środkową ich część, gdzie luźny piasek był najbardziej suchy i rośliny miały najtrudniejsze warunki do zakorzenienia się. Ramiona wydmy, gdzie było trochę więcej wilgoci, pozostawały z tyłu. Na skraju wydmi bagien, gdzie wilgoci było najwięcej i stosunkowo najlepsze warunki do rozwoju roślinności, południowe ramiona wydm połączyły się, tworząc waty wydmowe. Największe denivelacje terenu powstały na skraju pasów wydmowych i bagien. Na południowych obrzeżach pasów uwydatniają to wysokie wały wydmowe o wysokości względnej osiągającej nawet 30 metrów. W miejscu, gdzie stoimy, wał wydmowy wznosi się około 20 metrów ponad powierzchnią bagien. Kompleks wydm Puszczy Kępinoskiej jest jednym z najlepiej ukształtowanych i zachowanych do naszych czasów wydm śródlądowych w Polsce. Ich formy przetrwały dzięki okrywie leśnej. W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku na skutek rabunkowej gospodarki leśnej w puszczy wycięto kilka tysięcy hektarów lasu. W wyniku tego w wielu miejscach nastąpiło wtórne uruchomienie się wydm, które zasypywały łąki, pola uprawne, a nawet domy. Wydmy ponownie zalesiono w latach 50. i 60. XX wieku, również wydmy w tej okolicy były niemal całkowicie pozbawione lasu. Przystanek czwarty. Sosny. Sosna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym Puszczy Kępinoskiej, zajmuje 66% powierzchni leśnej. To również najpospolitsze drzewo w Polsce, stanowiące około 75% składu gatunkowego naszych lasów. Praktycznie całą nizinną Polskę porastają bory sosnowe. Jest gatunkiem o małych wymaganiach siedliskowych, przystosowanym do życia w niekorzystnych warunkach. Palowy system korzeniowy pewnie utrzymuje sosnę nawet na piaszczystym podłożu i dostarcza jej wodę z głębszych warstw gleby. Rosnąc w sąsiedztwie innych drzew, sosna wytwarza górny pień, zwany strzałą, z małą koroną na szczycie. Corocznie tworzy jeden okołek gałęzi, które w dolnej części pnia na skutek mniejszego dostępu światła obumierają i odpadają. Przy pniu zostają jedynie nasady gałęzi, po których można określić wiek drzewa. Sosna dorasta do 40 metrów wysokości, żyje od 250 do 300 lat. W drzewostanie zaczyna obradzać w wieku od 30 do 40 lat. Jest gatunkiem rozdzielnopłciowym i jednopiennym. Kwitnie w maju, po zapyleniu szyszki rozwijają się powoli, dojrzewają w końcu drugiego roku, a otwierają się na wiosnę trzeciego roku. Nasionko sosny zaopatrzone jest w skrzydełko, dzięki któremu jest przenoszone przez wiatr. Sosna należy do gatunków pionierskich, pojawiających się na wydmach i wrzosowiskach. Niekiedy w wyniku uszkodzeń mechanicznych wytwarza formy kandelabrowe o kilku pniach, które bez trudu można dostrzec w okolicy. Rosnący tutaj bór świeży jest obok boru mieszanego świeżego podstawowym zbiorowiskiem leśnym Puszczy Kępinowskiej. Bory świeże występują na glebach rdzawych i bielicowych. Ich drzewostan tworzy sosna z udziałem brzozy brodawkowatej oraz dębu bezszypułkowego. Po trzecie rośnie jałowiec, kruszyna i jarzębina. W runie dominują borówki czernica i brusznica oraz kostrzewa owcza. Bujna jest warstwa mszysta, którą tworzy między innymi rokiet i płonniki. W miejscach suchszych i prześwietlonych towarzyszą jej porosty takie jak chrobotki i płonnice. Porosty będące organizmem powstałym ze ścisłej symbiozy grzyba dostarczającego wody i glonu produkującego na drodze fotosyntezy związki organiczne, potrafią bytować w skrajnie trudnych warunkach, jakie występują na nagrzanych zboczach wydm. Przystanek piąty. Obszar ochrony ścisłej wilków. Jest trzecim co do wielkości, o powierzchni 356,45 hektara, obszarem ochrony ścisłej w Kępinowskim Parku Narodowym. Został utworzony w 1959 roku w celu ochrony płatów starodrzewu z okazałymi egzemplarzami tzw. sosny masztowej, w przeszłości wysoko cenionej na rynkach drzewnych. Były one tak wysokie, do 40 metrów, i proste, że przyjeżdżali po nie kupcy, cieśle i szkutnicy z całej Europy. W XVII i XVIII wieku ich strzały, czyli pnie, spławiano Wisłę do Gdańska, skąd eksportowano dalej z przeznaczeniem na maszty żaglowców. Obecnie te cenne okazy nie są już zagrożone wycięciem i stanowią prawdziwy skarb mazowieckiej przyrody, służąc za naturalny bank genów dla przyszłych pokoleń kępinowskich sosen. Obszar ochrony ścisłej wilków chroni również kompleks połączonych wydm parabolicznych i imponującą grzędę brzeżną nad Starą Dąbrową i Górkami, o największej w parku względnej wysokości do 30 metrów. Na stromych i silnie nasłonecznionych ich stokach rozwinęły się współcześnie zbiorowiska dąbrowy świetlistej z charakterystycznymi roślinami kserotermicznymi, jak pięciornik biały, ciemiążyk białokwiatowy, haberd jakiewnik. Chroniony obszar jest także ostoją wielu gatunków zwierząt, m.in. łosia, największego przedstawiciela rodziny jeleniowatych i herbowego zwierzęcia Kępinowskiego Parku Narodowego, jelenia szlachetnego, który rozpoczął naturalne rekolonizację Puszczy Kępinowskiej w latach 70. XX wieku oraz rysia introdukowanego w latach 90. XX wieku. Przystanek szósty. Rośliny chronione. Przed nami duży płat widłaka jałowcowatego. Ogólnie widłaki można nazwać żywymi skamielinami. Ich okres największej świetności przypadał na erę paleozoiczną, a zwłaszcza okres karboniski, kiedy osiągały 30 metrów wysokości i 3 metry średnicy. Obecnie w Polsce występuje 9 gatunków widłaków i wszystkie objęte są ochroną gatunkową. W Kępinowskim Parku Narodowym mamy 5 gatunków: widłak jałowcowaty, goździsty, spłaszczony, wroniec widlasty oraz widłaczek torfowy. Przy czym liczniejsze są dwa pierwsze. Widłak jałowcowaty występuje w cienistych lasach mieszanych i iglastych. Różni się od goździstego głównie liśćmi, są piłkowane, a nie jak u widłaka goździstego całobrzegie, i nie posiadają na końcach charakterystycznego długiego białego włosa. Inaczej mają też osadzone kłosy zarodniowe. U widłaka jałowcowatego umieszczone są pojedynczo na końcach pędów wzniesionych, a u widłaka rozdzistego występują po dwa na długich szypułkach. Widłak goździsty preferuje gleby ubogie i piaszczyste, rośnie przeważnie w widnych i suchych borach sosnowych. Oba widłaki mają piękne i długie, do 2 metrów pędy. Z tego względu były niegdyś chętnie zbierane do przyozdabiania stołu wielkanocnego i obrazów. Mimo że oba gatunki należą do najczęściej spotykanych rodzimych widłaków, to nieracjonalne ich użytkowanie przez człowieka niosło poważne zagrożenie dla obu gatunków. Wykopywanie i przenoszenie do ogródków, a także zbieranie na sprzedaż było przyczyną niszczenia stanowisk innych gatunków roślin, między innymi sasanki łąkowej, goździka pysznego i konwalii majowej. Ta ostatnia została objęta ochroną również ze względu na właściwości lecznicze. Być może właśnie nadmierne zbieranie tzw. roślin leczniczych spowodowało gwałtowny ich ubytek. Taką rośliną był na przykład tysiącznik pospolity, który uznawano za remedium na 1000 chorób. Obecnie jest rzadko spotykany. Do jego wyniszczenia przyczyniło się jednak w większym stopniu odwodnienie łąk i pastwisk, stosowanie sztucznych nawozów, wprowadzenie nowych gatunków traw i uporczywe usuwanie z ich składu tych mniej szlachetnych. W ochronie przyrody bodźcem do objęcia rośliny opieką prawną jest także troska o jej zachowanie dla badań naukowych i edukacji. Lista chronionych roślin obejmuje gatunki w skali całego kraju. Ale możemy takie listy też utworzyć dla Mazowsza czy Kampinoskiego Parku Narodowego. Po opracowaniu właśnie takiej lokalnej listy okazało się, że w Kampinoskim Parku Narodowym występuje około 130 gatunków roślin, które wymagają ochrony ze względu na rzadkie występowanie, chociaż wiele z tych gatunków nie widnieje na liście krajowej. Ochrona gatunkowa ma w naszym kraju długą tradycję. Już w 1423 roku król Władysław Jagiełło wydał prawo chroniące cisa, z którego powszechnie wyrabiano wtedy kusze i łuki. Pierwsza ustawa dotycząca ochrony świstaków i kozic, które były masowo łapane i sprzedawane, wydana została przez Sejm Krajowy Galicji w 1868 roku. Rośliny zaczęły być obiektem ochrony dopiero w okresie międzywojnia. W odrodzonej Polsce od 1919 roku działała Komisja Ochrony Przyrody, przekształcona w 1925 roku w Państwową Radę Ochrony Przyrody. Ale dopiero po zakończeniu II wojny światowej zostało wydane rozporządzenie ministra oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 roku o ochronie gatunkowej roślin, którego odpowiednikiem jest obecnie rozporządzenie ministra środowiska z 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących objętych ochrony. Dziennik ustaw nr 168 z 2004, pozycja 1764. Przystanek 7. Świerki. Rosnące tutaj kępy świerków zostały posadzone kilkadziesiąt lat temu. W Puszczy Kampinoskiej świerk nie występuje w stanie naturalnym, gdyż przez całą środkową Polskę ciągnie się tak zwany pas bezświerkowy. Mimo wielu prac na temat powstania w Polsce pasa bezświerkowego, sprawa ta nadal jest sporna i dostatecznie niewyjaśniona. Jego istnienie wielu badaczy tłumaczy działalnością lodowca, po ustąpieniu którego świerk zaczął rozprzestrzeniać się na obszarze Polski z dwóch stron, od północnego wschodu, świerk borealny, a od południa, świerk górski. Pas bezświerkowy stanowi więc dysjunkcję obszaru nizinnego północno-wschodniego od południowego wyżynnego. Świerk jest gatunkiem bardzo odpornym na mrozy, dlatego występuje zarówno w pietrze regla górnego, na przykład w Tatrach dochodzi do 1600 metrów, jak i w tajdze za kołem podbiegunowym. Jest gatunkiem cienioznośnym, ale do prawidłowego rozwoju wymaga wilgotnego powietrza i świeżej gleby. W optymalnych warunkach na nizinach dorasta do 45 metrów wysokości, żyje do 250-300 lat. Wytwarza górne pięty pustrzała, z cienkimi gałęziami. W drzewostanie zaczyna obradzać szyszki w wieku od 50 do 60 lat. Nasiona, wyrastające w długich szyszkach, posiadają skrzydełka, dzięki którym wiatr może je przenosić na odległość równą 2-3 wysokości drzewa. Drewno wyselekcjonowanych górskich świerków ma doskonałe właściwości rezonansowe i jest używane do wyrobu instrumentów muzycznych. Innymi rodzimymi gatunkami iglastymi występującymi w Puszczy Kampinoskiej prócz panującej sosny są jałowiec, cisimo drzew. Jałowiec ma przeważnie formę krzewu dorastającego do 2-3 metrów wysokości. Jest odporny na niskie temperatury oraz niedostatek wilgoci i soli mineralnych. Rośnie na glebach suchych i piaszczystych, dlatego jest gatunkiem pionierskim na otwartych wydmach oraz towarzyszy sośnie w ubogich borach suchych i świeżych. Cis może mieć formę krzewu lub drzewa osiągającego nawet kilkanaście metrów wysokości. Ma charakterystyczne nasiona, otacza je czerwona mięsista osnówka. Jest gatunkiem długowiecznym. Znane są okazy kilkusetletnie. Ze względu na znakomite właściwości mechaniczne drewna już w średniowieczu zaczął znikać z naszych lasów. Do Puszczy Kampinoskiej powrócił dzięki reintrodukcji. Na stanowiskach naturalnych jest objęty ochroną prawną. Modrzew jest gatunkiem światłorządnym, dorasta do 40 metrów wysokości. W Puszczy Kampinoskiej występuje modrzew europejski i modrzew polski, obecnie uznawany za podgatunek modrzewia europejskiego. Od modrzewia europejskiego różni się między innymi tym, że ma mniejsze szyszki o zagiętych do wewnątrz łuskach oraz czerwono-brunatną korą. Przystanek 8. Brzozy. Widoczne wokół brzozy, brodawkowate i omszone, wyrosły tu samorzutnie, a dokładnie wskutek sukcesji ekologicznej. W przeszłości miejsce to zajmował las, który pod koniec lat 70. XX wieku zniszczyła wichura. Brzozy są gatunkami pionierskimi i jako pierwsze pojawiają się na nieużytkowanych łąkach, pastwiskach, pozostawionych pozarzyskach. Na gruntach porolnych stanowią przedpląt stwarzający warunki do rozwoju innych roślin drzewiastych. Pod nimi stopniowo zaczynają rozwijać się bardziej cienioznośne gatunki. Nie są długowieczne, żyją do 120 lat. Rzadko tworzą lite drzewostany, występują jako domieszka. W lasach sosnowych są sadzone wzdłuż dróg, tworząc pas izolujący dla zagrożonych pożarami upraw i młodników. Jej biała barwa kory spowodowana jest obecnością białego barwnika tzw. betuliny. To m.in. od białych pni brzóz pochodzi nazwa biele, którą w wielu rejonach kraju określa się tereny bagienne, a tutaj nazwano tak uroczysko. W Puszczy Kampinoskiej występują 3 gatunki brzóz. Brzoza brodawkowata osiąga zwykle wysokość do 20 metrów, choć w Puszczy Białowieskiej znane są okazy o wysokości 30 metrów. Pień prosty, niekiedy skrzywiony lub jednostronnie pochylony, korona stożkowata, luźna, ze zwisającymi gałązkami. Kora srebrzysto-biała, z poprzecznymi pasami, błyszcząca, w dolnej części pnia spękana i prawie czarna. Młode pędy pokryte twardymi brodawkami. Gatunek pospolity w całym kraju, światłorządny, występuje na glebach suchszych i piaszczystych. W puszczy towarzyszy sośnie w borach świeżych i mieszanych. Brzoza omszona osiąga wysokość najwyżej od 20 do 25 metrów. Korona już za młodu mniej smukła niż u brzozy brodawkowatej, konary silnie odstające i nieco skręcone, w górnej części bardzo rozłożyste. Kora szaro-biała, matowa, w dolnej części pnia lekko spękana. Młode pędy oraz liście od spodu omszone. Występuje na terenach podmokłych, turzycowiskach, brzegach rzek, w wilgotnych i bagiennych lasach. Na bagnach niekiedy tworzyli te drzewostany tzw. brzeziny bagienne. Brzoza ciemna, osiąga wysokość do 20 metrów, bardzo podobna do brzozy brodawkowatej. Główną cechą odróżniającą jest ciemny, prawie czarny kolor kory. Wynika on z braku betuliny, zamiast której występuje czarny barwnik tzw. flobafen. Do niedawna uznawana za endemit środkowoeuropejski, choć ostatnio wielu botaników uważa ją za formę brzozy brodawkowatej. W Puszczy Kampinoskiej rośnie kilkaset egzemplarzy tej brzozy. Z brzozami związane jest wiele organizmów. Na pniach starszych brzóz można spotkać chuby porka brzozowego, chubiaka pospolitego oraz włókno łóżka ukośnego, który ma właściwości antynowotworowe. Z korzeniami brzozy w związku mikoryzowym żyją liczne grzyby kapeluszowe, między innymi koźlarze i muchomory czerwone. Przystanek 9. Olszyna. Drzewostan, przy którym się znajdujemy, został posadzony w latach 50. XX wieku na powierzchni powiatrołomię. Do dzisiaj widoczne są ślady rabat, na których była sadzona olsza czarna. Na terenach podmokłych i bagiennych głębokim pługiem wyorywano bruzdę, a odłożona ziemia tworzyła wywyższenie, to znaczy rabatę, na której sadzono sadzonki. Świadczy to o tym, że w przeszłości teren był tu bardzo wilgotny. Olsza jest obok sosny drugim najważniejszym gatunkiem lasotwórczym Puszczy Kampinoskiej, zajmuje 14% powierzchni leśnej. Żyje około 100-120 lat i osiąga wysokość do 25-30 metrów. Jest dobrze przystosowana do życia na glebach wilgotnych i bagiennych. Na jej korzeniach żyją bakterie, które potrafią wiązać wolny azot z atmosfery. Jako jedyny gatunek liściasty wytwarza pień typu strzała, tak charakterystyczny dla drzew iglastych. U podstawy pnia rozwija odrośla, które po ścięciu lub obumarciu głównego pnia przejmują jego rolę. Tworzy dwa bardzo ważne zbiorowiska leśne, olsy typowe i olsy jesionowe, tak zwane łęgi. Olsy typowe porastają bezodpływowe zagłębienia terenu ze stagnującą wodą. Olsze rosną tarnie na szczudłowatych korzeniach, wynoszących pień drzewa ponad poziom wody okresowo zalewającej dno lasu. Wokół pnia tworzy się kępa osiągająca często metr wysokości i 2 metry średnicy. Na niej osiedla się wiele gatunków roślin zielnych oraz krzewy. W zagłębieniach zalanych wodą rozwijają się rośliny bagienne i szuwarowe. Olsy jesionowe, tak zwane łęgi, rosną wzdłuż cieków wodnych, w miejscach podtapianych i sporadycznie zalewanych. W przeciwieństwie do olsów typowych nie mają budowy kępkowej. W drzewostanie dominuje olsza czarna, towarzyszy jej jesion wyniosły, brzoza omszona i wiąz szypułkowy. Pierwotnie olszyny porastały większość terenów bagiennych, jednak w następstwie wyrębów i karczowania lasu oraz prowadzonych od XIX wieku melioracji znaczne połacie olsów zostały osuszone i zamienione na użytki rolne. Również na skutek obniżania się poziomu wód gruntowych w drugiej połowie XX wieku wiele lasów bagiennych uległo przesuszeniu i przekształceniu w lasy o charakterze grądowym. Także rosnący tu las jest zbiorowiskiem zdegradowanym i przesuszonym.